Otwórzmy na początek Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. I to będzie fragment od wersetu 8. To jest sytuacja, kiedy nastąpiło uzdrowienie i Piotr i Jan chyba zostali wezwani przed radę. I postawili ich na środku, to jest werset 7, i pytali, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, powiedział do nich: przełożeni ludu i starsi Izraela, jeśli my dziś mamy być przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego choremu człowiekowi, dzięki czemu został on uzdrowiony, niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez Niego On stoi przed wami zdrowy. On jest tym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Gdy zobaczyli odwagę Piotra i Jana i zrozumieli, że są ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznali również, że byli z Jezusem. Widząc też, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie mogli nic przeciwko temu powiedzieć. Rozkazali im więc opuścić radę i narazali się między sobą. Mówili, co zrobimy z tymi ludźmi, bo to, że dokonali oczywistego cudu, wiadomo wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz żeby się to bardziej nie rozchodziło wśród ludzi, zabrońmy im pod groźbą mówić do kogokolwiek w to imię. A przywoławszy ich, nakazali, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im, rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga bardziej was słuchać niż Boga. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im, a nie znajdując żadnej podstawy do ich ukarania, wypuścili ich ze względu na ludzi, bo wszyscy chwalili Boga za to, co się stało. Człowiek bowiem, na którym dokonał się cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. A gdy ich wypuszczono, przyszli do swoich i opowiedzieli im wszystko, co do nich mówili naczelni, kapłani i starsi. A gdy oni to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli: Panie, Ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, który przez usta swego sługi Dawida powiedziałeś, dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy? Królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciwko Panu i przeciw Jego Chrystusowi. Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko Twemu świętemu Synowi Jezusowi, którego namaściłeś, aby uczynić to, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo. Gdy Ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię swego świętego Syna Jezusa. A gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą głosili Słowo Boże. A to mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Zauważmy tą końcówkę. Jest Piotr i Jan przed radą. Zabroniono im mówić w imię Jezusa i oni mówią jedną bardzo prostą rzecz. Sami rozsądźcie, czy bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. I przychodzą i idą takie czasy, kiedy będziemy musieli sami my rozsądzać, czy bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. I teraz reakcja zboru, reakcja Kościoła. gdy oni się modlili, bo oni się modlili o co? A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Słowo Boże, gdy Ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów. Oni modlili się o jedną rzecz. Oprócz tego, żeby Pan spojrzał na ich groźby, to modlili się, daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo, gdy Ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Twego świętego Syna Jezusa. Daj nam odwagę. Oni nie powiedzieli, Panie, niech oni przestaną. Panie, nie wiem, zróbmy coś, bo chcemy, nie wiem, protestować, bo chcemy, nie wiem, wyjść na ulicę, bo chcemy przejąć władzę. Nie. Jedną rzecz prosili. Daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo, gdy Ty wyciągniesz swoją rękę. I no, przychodzą czasy, a nawet chyba już przyszły, kiedy będziemy w podobnych sytuacjach może nawet. I przejdę teraz do pierwszego listu Piotra, dlatego że zaczynamy widzieć takie sceny, mamy internet, to wszyscy je widzimy, kiedy ludzie głoszący Ewangelię są po prostu aresztowani. Pytanie jest takie, za co, jak reagujemy, co robimy? Czy jesteśmy świadectwem, czy nie jesteśmy świadectwem? I kilka przykładów dzisiaj. Na początek taki fragment z pierwszego listu Piotra, to jest trzeci rozdział. I tu jest napisane o tym, w jaki sposób, bo tu jest wcześniej czytaliśmy o tym, jak Kościół zareagował na aresztowanie dwóch braci. A teraz Piotr, który pisze, jak postępować w takich sytuacjach. To jest trzeci rozdział od 9 wersetu, 1 Piotra. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie, oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy. Niech odwróci się od zła i czyni dobro, niech szuka pokoju i dąży do niego. Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a Jego uszy ku ich prośbom, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Kto wyrządzi wam zło, jeśli będziecie naśladowcami dobra? Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie bójcie się ich gróźb, ani się nie lękajcie, lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią. Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jako o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. To są słowa, które przygotowują adresatów na prześladowania. I Słowo Boże mówi wprost, jak mamy postępować. Ano, mamy postępować dokładnie tak, jak Pan Jezus. Nie oddawajcie obelgą za obelgę, złem za zło. Są takie dwa niesamowite fragmenty, kiedy Pan Jezus odpowiedział i w jaki sposób odpowiedział na zło. I to jest Ewangelia Jana, rozdział 18. I to jest moment, kiedy Pan Jezus stawał przed kapłanami. Od 19 wersetu, 18-19. Tymczasem najwyższy kapłan pytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział, ja jawnie mówiłem światu, Zawsze nauczałem w synagodze i w świątyni, gdzie z zewnątrz schodzą się Żydzi, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli to, co im mówiłem. Oni to wiedzą, co mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył policzek Jezusowi, mówiąc, tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi? Jezus mu odpowiedział, jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złu, a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz? To jest niesamowita scena, dlatego że Bóg wcielony zostaje uderzony w policzek przez człowieka, który chce go zabić, bo go nienawidzi. I Bóg wcielony odpowiada człowiekowi w tej sytuacji, dlaczego mnie bijesz? Bóg, który mógłby go zetrzeć na proch, nie powiedział mu, spotkamy się na sądzie. Nie zaczął protestować, nie powiedział nic złego na jego temat. Tylko zadał pytanie, dlaczego mnie bijesz? Podobna sytuacja była, kiedy Paweł spotkał Jezusa na drodze do Damaszku. Pamiętacie to pewnie. I również padło takie pytanie, powalające na kolana. Dlaczego mnie prześladujesz? My mamy dwa wyjścia w takich sytuacjach. Dlatego, że możemy postępować tak, jak Pan Jezus. I możemy postępować tak, jak postępuje świat. Piotr pisze, że jesteśmy wezwani do tego, żeby błogosławić. Zostaliśmy powołani, żeby błogosławić, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Wcześniej w 8 wersecie jest napisane na koniec, zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. I to jest taki punkt wyjścia, bo my siebie nawzajem potrzebujemy. My potrzebujemy widzieć dookoła to, co powinno się dziać. Jednomyślność, współczucie, to jest, mówię o Kościele. Miłość braci, miłosierdzie, uprzejmość. To są rzeczy, które dają nam taki punkt wyjścia, które nas wzmacniają, dlatego że przyjdą i przychodzą już takie czasy, kiedy zły będzie chciał nas podzielić. I zauważcie jedną rzecz, że nawet reakcje w takich sytuacjach dzielą wierzących ludzi. Jedni mówią, że to jest dopuszczalne, inni niedopuszczalne. Wierzący zaczynają się dzielić w związku z różnymi tematami, które są dzisiaj bardzo ważne. Czy to jest reakcja na aresztowanie, czy to jest jakaś szczepionka, czy to jest coś innego, czy to jest możliwość spotykania się online albo nie. Są takie miejsca, kiedy kościoły zaczynają się rozpadać z tych powodów. I pytanie jest, czy to przypadkiem nie jest również, czy to nie o to chodzi komuś, a konkretnie przeciwnikowi, żebyśmy się wszyscy zaczęli na takie tematy kłócić, rozpadać, rozlatywać. Dlatego, że to jest moment, który jest bardzo ważny. Szatan wie doskonale, że jeżeli Kościoła nie zwycięży od zewnątrz, to może go podejść od wewnątrz. Robi tak od bardzo, bardzo dawna. I to jest chyba najlepsza metoda, jaką wymyślił. Czyli dziel i rządź. Natomiast my, kiedy będziemy nawet prześladowani, bo my nawet nie wiemy, co to jest prześladowanie. My nie mamy zielonego pojęcia. Dla ludzi takich jak my, dla ludzi gdzieś tam w tak zwanych krajach cywilizowanych na Zachodzie, prześladowaniem okazuje się jest to, że ktoś nas usunie ze znajomych na Facebooku. To jest autentyczna historia. Kiedy jeden brat pisał o tym właśnie, że rozmawiał z jakimś młodym wierzącym i on mówi, że przecież jak on będzie konsekwentnie mówił o Panu Jezusie i mówił o takich rzeczach różnych, które są niewygodne, no to go usuną. Ze znajomych na Facebooku. To jest obraz tego, w jakim stanie jest chrześcijaństwo w tych krajach. My nie mamy zielonego pojęcia, co to znaczy oddać życie, co to znaczy być zagrożonym. Tylko, że taktyka jest różna. I chcę wam powiedzieć tak, że zanim kogoś skażą, to w tej chwili następuje tak zwany lincz medialny. To znaczy na temat człowieka zaczynają być mówione takie rzeczy, żeby go obrzydzić wszystkim innym. Bo się naraził, bo mówi prawdę. Bo się stało przez niego coś takiego jak, no nie wiem, uzdrowienie na przykład. To, co ta rada powiedziała. Nie wolno ci tego mówić. I można to robić na różne sposoby. Uniemożliwić nam głoszenie na bardzo różne sposoby. I naprawdę chciałbym wezwać wszystkich, którzy słuchają, żeby nie dawali się za szybko nabierać na to, że ktoś źle mówi, a szczególnie, że ludzie, którzy nie chcą, żeby głosić Ewangelię, zaczynają oczerniać braci, siostry. Bo to jest tak zwany lincz, który od tego się zaczyna przeważnie. Takie są metody dzisiaj. Natomiast my, wracam do listu Piotra, mamy się odwrócić od zła, czynić dobro, szukać pokoju i dążyć do niego. Dlatego, że oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych. Tu jest napisane bowiem. Czyli szukajcie tych rzeczy, bo oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych. Nie na tych, którzy chcą się buntować, rewolucję wzniecać, którzy, nie wiem, zaczynają mówić źle, którzy rzucają obelgi, którzy się buntują w sposób taki jak świat. Oni mogą nawet zostać bohaterami tego świata, bo w tej chwili mamy również ludzi, którzy cośkolwiek widzą, ale oni reagują cieleśnie. I wierzący ludzie, którzy zachowują się tak jak oni, stają się ich bohaterami w walce o wolność, tylko nie tymi metodami, co trzeba. W tym miejscu, to jest w 12 wersecie tego fragmentu, jest taki pasus: oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych. I to jest cytat z Psalmu 11. Bardzo interesującego w tym kontekście. Przejdźmy do Psalmu 11. Dlatego, że on mówi o tym, co się w tej chwili dzieje. Psalm 11. Przeczytam cały, on nie jest długi. W Panu pokładam ufność, jakże więc możecie mówić mojej duszy, odleć jak ptak na Twoją górę. Bo oto niegodziwi napinają łuk, kładą strzałę na cięciwe, aby w ciemności strzelać do tych, którzy są prawego serca. Gdy zostaną zburzone fundamenty, cóż może zrobić sprawiedliwy? Pan jest w swym świętym przybytku, tron Pana jest w niebie. Jego oczy patrzą, jego powieki badają synów ludzkich. Pan doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie. Spuści na niegodziwych deszcz sideł, ognia i siarki, a palący wicher będzie udziałem ich kielicha. Bo sprawiedliwy Pan kocha sprawiedliwość. Jego oczy patrzą na prawego. Wchodzimy w taki czas, kiedy zostaną zburzone fundamenty. I już w tej chwili widać, że fundamenty, nawet już wielu ludzi mówi, że fundamenty cywilizacji się chwieją w tej chwili. Że dzieje się dokładnie to, co mówił Izajasz. Że dobro jest nazywane złem, to, co jest gorzkie, jest nazywane słodyczą i odwrotnie. W tej chwili zwykła przyzwoitość zaczyna być rzadkością. To, co dawniej wiadomo było, że było złe, teraz jest dobre. To, co przyzwoite, przestaje być przyzwoite. To, co nieprzyzwoite, zaczyna na to być przyzwolenie. Chwieje się wszystko i musi się wszystko rozpaść. I teraz my będziemy na to reagować. Kościół jest ostatnią linią. Linią obrony, można powiedzieć. I dlatego Paweł pisze, że ten, który powstrzymuje, musi zejść z pola. I wtedy dopiero się zacznie. Dlatego, że Duch Święty działający w Kościele to jest ostatnia linia po tym, jak była przyzwoitość, była jeszcze cywilizacja, były tak zwany jakiś etos, był system wartości. To wszystko się chwieje. I teraz tylko Kościół, który ma Ducha Świętego. Ja nie mówię o organizacjach. Tylko ci ludzie, którzy mają Ducha Świętego, którzy mówią prawdę i którzy mówią, jak jest, to oni są ostatnią linią. I my mamy mówić prawdę, my mamy mówić, jak jest. W tej chwili pastorzy są aresztowani, czy kaznodzieje są aresztowani, dlatego że stoją na środku ulicy i cytują Biblię. I mówią, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. I mówił o małżeństwie. Bywają aresztowani. Pytanie, jak reagują. Mamy napisane, w jaki sposób to robić. Możemy mówić prawdę, powinniśmy mówić prawdę i trzeba się modlić o odwagę, tak jak pierwszy Kościół. Ta cywilizacja runie, my o tym wiemy i w Psalmie 11 czytamy, no co może zrobić sprawiedliwy, kiedy zostaną zburzone fundamenty. Czwarty kolejny werset zwraca uwagę na to, że Pan jest w swym świętym przybytku, a tron Pana jest w niebie. Tam się patrzy. I apostoł Paweł mówi, tam się patrzymy, bo stamtąd przyjdzie Pan. Póki co robimy to, co powinniśmy na ziemi. Ale przyjdzie Pan, tam jest nasza ojczyzna. I Pan, Jego tron jest w niebie i Jego oczy patrzą, Jego powieki badają synów ludzkich. Doświadcza nas. Pan doświadcza sprawiedliwego. Ale jeżeli ktoś czyni zło, jeżeli kocha bezprawie, to jego dusza go nienawidzi. I w końcu przyjdzie sąd, spuści na niegodziwych deszcz, sideł ognia i siarki, a palący wicher będzie udziałem ich kielicha. Zauważcie, że udziałem naszego kielicha jest życie, a udziałem ich kielicha będzie sąd. I Pan Bóg często mówi, że każe niegodziwym aż do końca wypić ten kielich. Nawet jest napisane gdzieś u Izajasza chyba, że będą sączyć nawet to, co tam na dnie zostanie. Za swoje nieprawości. I to czeka świat, który nie będzie chciał się do Boga nawrócić. My jeszcze módlmy się o odwagę, jeżeli Bóg nas pośle do ludzi, którzy jeszcze szukają prawdy, jeszcze chcą się nawrócić. I którzy widzą, że fundamenty tego wszystkiego, co do tej pory było tak zwaną cywilizacją, zaczynają się chwiać. Ale to Pan jest w Twoim świętym przybytku. I czasami jest takie pytanie, dochodzi, no dobrze, ale przecież my jesteśmy w innych czasach. My mamy jakieś prawa obywatelskie. To jest demokracja. To nie jest już cesarstwo. I zauważmy taką rzecz, że oprócz tego, co Pan Jezus nam pokazał, to znaczy dlaczego mnie bijesz? On ich wszystkich nie palił. I jeżeli apostołowie myśleli o tym inaczej i chcieli postąpić jak Eliasz kiedyś, no bo oni proste skojarzenie mieli, prawda? No Eliasz całą ekipę potrafił spalić ogniem, bo ogień spalił całą drużynę całą, czy jakąś tam grupę żołnierzy. Jedną, potem drugą. I oni myśleli, że właściwie no to spuszczą ogień z nieba. Dlaczego nie? No przecież to prorok to robił. A Pan Jezus mówi, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Czyli nie w ten sposób. Królestwo Boże nie działa na tej zasadzie. I mamy napisane czy opisane przykłady działania ludzi, którzy korzystali ze swoich praw obywatelskich. I chyba najbliżej z nich wszystkich mieści się apostoł Paweł, który był aresztowany, który był biczowany i zauważcie, że on w takich sytuacjach też nie próbował się szarpać, nie próbował jakoś, nie wiem, głośno protestować. Oczywiście partii politycznej mu nie wolno było założyć, to jest jasne. Ale w jaki sposób on się zachowywał? Kiedy zaczęto go biczować, czy chcieli go biczować, to Paweł mówi tak, jest 16:37, Dzieje Apostolskie. Aha, wcześniej to jest jeszcze, bo Paweł się pytał, czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego. I to było jedyne pytanie, które on zadał. W tym fragmencie, który chciałem cytować, jest napisane, że Paweł powiedział do nich publicznie, bez sądu biczowali i wtrącili do więzienia nas, obywateli rzymskich, a teraz nas potajemnie wyrzucają. Nic z tego. Niech sami przyjdą i wyprowadzą nas. Słudzy miejscy przekazali te słowa pretorom, a gdy tamci usłyszeli, że są Rzymianami, przestraszyli się. Przyszli, przeprosili ich, wyprowadziwszy, prosili, aby opuścili miasto. Paweł powołał się na prawo. Powoływał się na to, że jest obywatelem rzymskim. Obywatela rzymskiego biczować nie było wolno. Ale to było wszystko, co on zrobił. Zauważcie, on się nie rzucił na nich w żaden sposób. On, nie wiem, nie zaczął w żaden sposób ich przeklinać. Nic z tego. On wiedział, że jesteśmy powołani do tego, żeby błogosławić, ale miał świadomość, że ma pewne prawa obywatelskie. I z nich korzystał. Kiedy Rada chciała go niesprawiedliwie oskarżyć, to w ostateczności odwołał się do cesarza, ponieważ wiedział, że będzie niesprawiedliwie sądzony. Miał do tego prawo jako obywatel? Miał, oczywiście, że miał. Ale on się w granicach tego prawa zachowywał. Nic więcej. I to jest prawdopodobnie najbliższy obraz tego, co możemy zrobić. Czyli zachowujemy się w granicach prawa, szanujemy władzę, dlatego że istota władzy w ogóle pochodzi od Boga. I miejmy taką świadomość, że nawet ci ludzie, którzy chcą biczować, nawet ci ludzie, którzy chcą aresztować, to są ludzie, którzy na nas patrzą. I jeżeli przyjdzie nam cierpieć, to apostoł Piotr pisze coś takiego, że lepiej jest cierpieć za to, że czynimy dobrze, niż cierpieć za to, że jesteśmy złoczyńcami. Lepiej jest cierpieć i wiedzieć, że jesteśmy świadectwem. Dlatego, że ci, którzy nam chcą uczynić zło, zawsze jeszcze później mogą wspomnieć na to, że nasze chrześcijaństwo działa. Do tego stopnia, że kiedy jesteśmy wyciśnięci, to wtedy ten owoc widać. Wtedy sok, który wypuszczamy po wyciśnięciu, ma swój smak. A co będzie, kiedy my, kiedy zostaniemy przyciśnięci, zaczniemy przeklinać, wyzywać i zachowujemy się dokładnie tak jak świat? Co z tego będzie? Wracamy do Piotra. Pierwszy list, 3 rozdział. Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a Jego uszy ku ich prośbom, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Kto wyrządzi wam zło, jeśli będziecie naśladowcami dobra? A jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie bójcie się ich gróźb, ani się nie lękajcie. To nie jest naiwność ze strony Piotra, że zawsze będzie władza sprawiedliwa. Bo skoro idea władzy pochodzi od Boga, to znaczy, że władza zawsze będzie dobrze postępować. Niekoniecznie. Ale jeśli nawet cierpimy dla sprawiedliwości, to jesteśmy błogosławieni. Dlatego nie bójcie się ich gróźb, ani się nie lękajcie, lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei z łagodnością i bojaźnią. Nie będziemy gotowi do uzasadnienia naszej nadziei, jeżeli będziemy w stanie gorszym niż na ringu bokserskim. Bo o tej nadziei nie można mówić, o tej miłości nie można mówić, rzucając się komuś do gardła. To jest po prostu niemożliwe. Niekompatybilne, jak mówią. I to jeszcze do niedawna wszystko mogła być teoria dla nas całkowita. Niekoniecznie już teraz. Jak wrócimy do początku tego fragmentu, bardzo ważnym punktem wyjścia jest to, czy będziemy razem i czy będziemy się wspierać i czy będziemy się razem modlić. O odwagę właśnie. O mądrość. Pan Jezus nas zapewnił, że będziemy mieć mądrość, której inni nie będą potrafili się oprzeć. Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jako o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boża, cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. Lepiej jest cierpieć w taki sposób. Miejmy świadomość, że czynimy dobrze. Wiedzmy, że czynimy dobrze przed Panem. Bo naprawdę idą coraz trudniejsze czasy. I tylko w Panu nasza nadzieja. Jeżeli fundamenty się chwieją, to sprawiedliwy nie powinien próbować ich naprawiać, dlatego że my z drugiej strony wiemy, że to się musi rozpaść. I to jest takie rozdarcie. Chcielibyśmy, żeby to wszystko jeszcze troszkę potrwało. Żeby to wszystko jeszcze zostało. Ale nasza ojczyzna nie jest tutaj. Więc gromadźmy się, módlmy się, nie pozwólmy, nie uwierzmy w to, co będą mówić o ludziach, którzy już zostali na przykład aresztowani, dlatego że będą ich zniesławiać, będą nam ich obrzydzać. Jeżeli dowiecie się, że ktoś na przykład, nie wiem, tak naprawdę jest złodziejem albo coś tam zrobił w przeszłości, nie wierzmy temu tak szybko. To już nie są tamte czasy. Teraz trochę inaczej się działa. Nie trzeba człowieka zabić. Można go po prostu zniszczyć inaczej. Ale jako obywatele mamy prawo do własnego zdania, mamy prawo wyrazić to własne zdanie, tylko chodzi o to, w jaki sposób to zrobimy. Jeżeli zakażą nam głosić Ewangelię, to trzeba powiedzieć, lepiej jest słuchać Boga niż ludzi. Jeżeli zakażą nam robić rzeczy, które są według Boga słuszne, to samo trzeba powiedzieć. Z czystym sumieniem. I módlmy się do Pana o to, żebyśmy postąpili właściwie, kiedy będzie trzeba, dlatego że ogromna jest Jego łaska. I ci, którzy przed nami doświadczali albo teraz doświadczają prześladowań literalnych, którzy oddają swoje życie, oni tej łaski zażywają i Bóg może im dać, nam też może dać. Nie jesteśmy od nich ani lepsi, ani gorsi. Jesteśmy takimi samymi marnymi ludźmi i nikt z nas nie wie, jak się zachowa w takiej sytuacji, jeżeli łaski by nie dostał. Nikt. Są tacy ludzie dzisiaj jak apostoł Piotr, który mówił, pierwszy życie położę, nigdy się ciebie nie wyprę. Oni mają najgorzej, szczerze mówiąc, dlatego że do nich jeszcze musi dotrzeć, jak są mali. Ale jeżeli doszło do nas i jeżeli wiemy, jak ogromna jest łaska Boża, to będzie dobrze. Prośmy też o to, żebyśmy mogli pójść jeszcze do tych ludzi, którzy chcą słuchać prawdy i miejmy świadomość, że żarty się skończyły, jak to się mówi. Amen.